Bardzo ważnym elementem, bardzo ważną częścią składową wyrazu pałacu w Kutnie była rzeźba, dekoracja rzeźbiarska. Mówiliśmy o bogatej dekoracji architektonicznej, takiej, która próbowała maskować elementy konstrukcyjne, właśnie całą tą ciesielskość, czy tą taką wernakularność tej konstrukcji szachulcowej. Do tego dochodziła dekoracja rzeźbiarska. No można powiedzieć, jak na skalę stosunkowo niewielką Pałacu Królewskiego w Kutnie, dekoracja wyjątkowo bogata. Wyjątkowo bogata i w takiej mikroskali ukazująca ten program rzeźbiarski przynależny tego rodzaju pałacom. Wychodząc od tych wielkich rezydencji, aż właśnie po taką niewielką miniaturę tychże, właśnie z jaką mamy do czynienia w Kutnie. Tutaj dekoracja rzeźbiarska rozłożyła się na elewacjach pałacu. Rozłożyła się na elewacjach pałacu. Jeśli chodzi o wnętrze, nie wiem. Obie elewacje, i ta zewnętrzna, fasada od strony wjazdu od Warszawy, jak i ta dziedzińcowa, wewnętrzna, były ozdobione tympanonami, w których znalazły się dekoracje ornamentalno-heraldyczno-roślinne. W kartuszach w tychże tympanonach od strony zewnętrznej znalazł się herb Króla i Rzeczpospolitej, Króla i Rzeczpospolitej, nakryty koroną, kabłąkową, zamkniętą koroną, przynależną właśnie królom polskim. No a wewnątrz starczą podzieloną na segmenty, czyli z herbem Polski i Litwy, orzeł i pogoń w układzie szachownicowym, pośrodku z książęcym herbem Wettynów. Więc całość obrazowała ideę właśnie tego kondominium państwowego polsko-saskiego. I to trzeba o tym pamiętać. Nie można tych kartuszy nazywać kartuszami wyłącznie polskimi, bo one były polsko-saskie. Tak? Z jednej strony właśnie korona, która jest znakiem suwerenności Królestwa Polskiego, czy Rzeczpospolitej obojego narodu, no właśnie w tym wymiarze regalistycznym, królewskim, a z drugiej strony i oczywiście te tarcze ukazujące polsko-litewską państwowość, ale nie zapominajmy też o tym herbie własnym Wettynów książęcym pośrodku, na takiej niewielkiej tarczce, która spinała te panele, w których znajdowały się orły i pogoń. I to był herb, można powiedzieć, tradycyjnie umieszczany na wszystkich budowlach państwowo-królewskich, czy też prywatnych, nawet królewskich, jak Pałac Saski w Warszawie. Taki właśnie herb Króla i Rzeczpospolitej, zgodnie z ideą monarchia mixta, o której wspominałem, z ideą tego systemu mieszanego, parlamentarno-królewskiego, rządził w Polsce. Wspaniale wyrzeźbione kartusze ukazane na projektach Waltera, a bardzo dobrze zrekonstruowane w pałacu w jego obecnej postaci. Może dodam, że przez bardzo dobrego rzeźbiarza, pana Krystiana Jajszczyka z Torunia. Z jednej strony właśnie od strony fasady wjazdu pokazują ten herb Króla i Rzeczpospolitej, a od strony dziedzińca kartusz jest wypełniony tak zwaną cyfrą królewską, czyli literami A, R i liczbą 3. Augustus, Tercius, Rex, prawda? To oznacza. No, to tradycyjnie, tak się właśnie te herby najczęściej, czy też kartusze heraldyczno-imienne układały. Od strony zewnętrznej, tej reprezentacyjnej, tej oficjalnej, to kartusz z herbem państwowym, a od strony ogrodowej kartusz z kartusz z inicjałami właściciela, no w tym przypadku króla. Pod koroną, rzecz jasna, z obu stron. No, mamy do czynienia z osobą królewską. Temu kartuszowi towarzyszy, kartuszowi, który jest umieszczony w takim bogatym ornamieniu rokokowym, ornamieniu rokai, w postaci takiego wielkiego, rozbudowanego ornamentu francuskiego pochodzenia, zwanego właśnie rokai, czyli taki ornament muszlowy, typowy dla epoki rokoka, z jakiej pałac powstał. Towarzyszą girlandy różane oraz liście tataraku, pędy tataraku i luźno rozrzucone kwiatki. Tutaj można powiedzieć, że te girlandy różane to jest element także symboliczny, znaczący, ważny, istotny, bo róże oznaczają w tradycyjnej ikonografii czy ikonologii dary Ducha Świętego, a więc to jest ukazany w ten sposób, prawda, majestat władzy, która poddaje się w swoich aktach sprawowania władzy, właśnie inspiracji Ducha Świętego. Także te panony zostały wypełnione tymi dekoracjami bogatymi, wykonanymi pierwotnie prawdopodobnie w drewnie, również i dzisiaj do tej technologii przy rekonstrukcji nawiązywaliśmy. Choć tutaj oczywiście współczesne techniki przychodziły w sukurs i to, ale pierwotnie to wyglądało właśnie w ten sposób, że to było drewniane, malowane zapewne na jasny kolor, tak jak zdecydowano się przy rekonstrukcji. Raczej nie złocone, no bo też trzeba sobie to uświadomić, że przez te lata czy te sezony, kiedy król tutaj nie przyjeżdżał, ktoś musiałby to utrzymywać, to złoto by prawdopodobnie czezło i no byłoby ogromną trudnością na każdy przyjazd królewski ponownie te ornamenty wyzłacać. Podobnie było z rzeźbą orła, który pojawił się na dachu, w części środkowej dachu, gontowego, tak jak już wcześniej mówiłem, dachu, na którym nad ryzalitami osi środkowej, w tym zasadniczym widoku przede wszystkim od frontu, od wjazdu, od Warszawy, pojawiła się konstrukcja cokołu, bardzo okazała, cokołu ujętego wolutami, z bogatą dekoracją w płócinach, par excellence barokowego, na którym posadowiono rzeźbę orła, potężną rzeźbę orła. Orła wzbijającego się do lotu, z jednym skrzydłem nieco podwiniętym, z drugim już rozwiniętym, tak jakby właśnie miał się zrywać do lotu. Orła pozbawionego wprawdzie korony, ale o bardzo ścisłych, konkretnych konotacjach symbolicznych i politycznych. No, z jednej strony, co chyba dla każdego jest jasne, ten orzeł odnosić się mógł i pewnie się odnosił, niemal jestem tego pewien, po prostu do polskiego orła, do polskiego znaku heraldycznego, do którego oczywiście król siłą rzeczy się przyznawał i który był znakiem państwowości polskiej. Z drugiej strony, brak korony nad tym orłem, co bardzo ważne, zbliża to przedstawienie do takiego tradycyjnego, wywodzącego się jeszcze głęboko z antyku, przedstawienia orła w takim ujęciu łacińskim zwanego aquilą, aquila, czyli właśnie orzeł po łacinie, który był orłem rozumianym jako ptak cesarski. Ptak, który miał być symbolem panowania cesarzy rzymskich, antycznych. Te akwile pojawiały się na budowlach, rozlicznych budowlach antycznych, na forach poszczególnych cesarzy, na pałacach cesarskich. Do dziś zachowały się ich resztki na terenie stanowisk archeologicznych rzymskich czy w muzeach Rzymu, Neapolu i innych muzeach zbierających dzieła sztuki antycznej. I te orły, akwile, cesarskie orły rzymskie, były podejmowane właściwie przez przeciąg 2000 lat, prawda, w Europie, która dziedziczyła ideę cesarstwa rzymskiego. Więc od średniowiecza, od dekoracji cesarskiego pałacu i kościoła w Akwizgranie, aż po wieki bliższe pałacowi w Kutnie, XVII-XVIII, wykorzystywano ten symbol jako właśnie symbol odnoszący się do majestatu władzy, która dziedziczona była niejako wprost od cesarzy rzymskich. No to przede wszystkim dotyczyło tych nowych cesarzy, tak? Cesarzy austriackich, cesarzy z siedzibą w Wiedniu, Habsburgów po prostu. Pamiętajmy jednak przy tym, że cesarzem, władcą świętego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego, do którego należała Austria, ale także rozliczne kraje niemieckie, w tym również Saksonia, otóż takim cesarzem w czysto teoretycznym ujęciu mógł zostać kto inny, nie tylko Habsburg. Przede wszystkim mogli nim zostać elektorzy Rzeszy. 7 elektorów Rzeszy było, prawda? Którzy to elektorzy w Rzeszy dokonywali wyboru kolejnego cesarza. W przypadku oczywiście dynastii, jaką byli Habsburgowie, jeżeli wszystko się zgodnie z następstwem tronu odbywało bez konfliktów, bez problemów, po prostu był następca w linii męskiej, no to po prostu można powiedzieć przyklepywali, o ile elektorzy tą naturalną kolej rzecz. Ale w przypadku, kiedy na przykład w roku 1740 zmarł Karol VI, cesarz, a jego dzieckiem była jedynie kobieta, Maria Teresa, późniejsza cesarzowa, no doprowadziło to wręcz do wybuchu wojny europejskiej. I tutaj rola elektorów była bardzo znacząca. I jednym z elektorów byli właśnie królowie z dynastii Wettynów, polscy królowie, August II i August III. August II wręcz myślał bardzo poważnie w pewnym momencie o szansach swojego syna Fryderyka Augusta II, naszego późniejszego Augusta III, na objęcie tronu cesarskiego w Wiedniu. To się ostatecznie nie udało. Zawirowania polityczne europejskie, wejście do gry silnych Prusji, także Francji i układ polityczny europejski spowodował, że August III tym cesarzem nie został, ale pewne ambicje cesarskie pozostały i one w tej symbolice się ujawniały. Także tutaj powiedziałbym, że ten orzeł na Pałacu Kutnowskim miał ten podwójny wymiar symboliczny. Z jednej strony orzeł polski, z drugiej strony orzeł cesarski, antyczny orzeł, który ukazuje te cesarskie uroszczenie, cesarskie ambicje polskiego władcy. Wykonawcą dekoracji rzeźbiarskiej można przypuszczać, zarówno ten Panonów, jak i tego wspaniałego orła, był nadworny pierwszy, tak zwany pierwszy rzeźbiarz królewski, po niemiecku der Erste Hofbildhauer, którym był Johann Georg Plersch, zamieszkały w Warszawie, wybitny rzeźbiarz, świetnie znający rzeźbę rzymską, rzeźbę czeską, Niemiec, prawdopodobnie pochodzący z katolickich terenów niemieckich, być może z Czech, być może z krajów południa Niemiec, tego nie wiemy, który był od 735 nominalnie, ale faktycznie już od 1723 roku pozostawał w służbie królewskiej w Warszawie. Od 735 już oficjalnie jako pierwszy rzeźbiarz królewski w służbie Augusta III, dlatego przypuszczam, że właśnie Plersch był powołany do dekoracji pałacu w Kutnie. W zasadzie można przyjąć to jako pewnik, jako oczywistość. Martin Walter w swoim projekcie elewacji frontowej pałacu w Kutnie ukazał właśnie tego orła, dzięki czemu mogliśmy zrekonstruować jego wygląd. Choć ukazał go w sposób nieco szkicowy, no, jak na stosunkowo niewielki rysunek, nie mógł oczywiście pokazać wszystkich jego szczegółów. Uznaliśmy, że należało odwołać się do rzeźb wspomnianego już Plersza. A kilka takich orłów Plersz wykonał i orły te zachowały się do dziś. Jednym z nich jest orzeł przy figurze Jowisza w Parku Saskim, wykonany przez Plersza w roku 1744. A w innym przypadku była to ambona w kościele Wizytek, także autorstwa Plersza, pochodząca już z roku 1759, a więc 9 lat później niż pałac, ale ciągle w tej samej bardzo dynamicznej rzymsko-czeskiej manierze, jaką operował Plersz. I te właśnie orły z całym swoim sposobem rozrzeźbienia, ukazania piór, ukazania muskulatury, szponów, łba, posłużyły jako wzorzec. Posłużyły tak udanie, że dziś orzeł ten wygląda jak XVIII-wieczny. Trzeba mocno przyjrzeć się tej figurze, by zastrzec, że jest to rekonstrukcja. I właśnie w oparciu o twórczość Plersza, bardzo zbliżonych ujęcia, bo te orły w jednym, w drugim przypadku właśnie wyglądają tak, jakby wzbijały się do lotu, tak i tutaj postanowiliśmy właśnie takim ujęciu i takim plerszowskim właśnie ujęciu tego orła na tym wspaniałym cokole osadzić. O to chodziło?
Tak.
No dobra.
Wszystko, co trzeba.
To ja bym był wdzięczny, jakby pan po zmontowaniu.